Polityczne podsumowanie tygodnia. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam wszystkich Państwa przed radioodbiornikami. Witam także gości w studiu. Dzisiaj takie towarzystwo mieszane, ale to już chyba taki obraz przedwyborczy, bo coraz częściej będzie także i kandydaci do Rady Miasta, którzy jeszcze nie są radnymi, kandydaci do Rady Miasta, którzy są radnymi w naszym studiu. Od mojej lewej strony radny Grzegorz Musiałowicz, radny klubu Kocham Gorzów i zarazem Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Gorzów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Piotr Grochowski, Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Patryk Broszko, klub Gorzów Plus i Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Wójcickiego.
Witam pana, witam państwa.
Oraz Przemysław Zatylny, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam państwa.
Porozmawiajmy, proponuję w pierwszej części naszego programu o sprawach typowo miejskich, bo to przecież w gronie radnych jesteśmy i kandydatów do rady, więc myślę, że ta tematyka nie będzie panom obca. Ogromne długi mieszkańców wobec MG6, zapowiadane podwyżki cen za wywóz śmieci, czy niezadowolenie mieszkańców z organizacji odbioru odpadów, to tylko te niektóre z argumentów podnoszonych przez zwolenników wyjścia miasta ze Związku Celowego Gmin, który no, między innymi organizuje gospodarkę odpadami na terenie Gorzowa jako licznych gmin. Dodam, że dług mieszkańców niepłacących za odbiór śmieci narósł do blisko 12 milionów złotych. Prezydent Gorzowa tłumaczy, że Związek no, wciąż zmaga się ze skutkami niewłaściwych decyzji, jakie podejmowano przez pierwsze lata jego funkcjonowania. Zdaniem prezydenta decyzja o opuszczeniu związku jest jednak błędem i jest niemożliwa. A jak panowie myślicie, czy Gorzów jednak powinien rozważyć w przyszłości wyjście, opuszczenie Związku Celowego Gmin? Czy to byłaby właściwa decyzja? Rozpoczyna Grzegorz Musiałowicz.
Ja myślę, że przede wszystkim musimy przeprowadzić rzetelną analizę tego, co się stało w związku w MG6, tym bardziej, że to zadłużenie rośnie. My mówimy w tej chwili o zadłużeniu rzędu 11-12 milionów, a wiadomo, że na koniec tego roku, kiedy patrzymy na wykres, będzie to przynajmniej 15-16 milionów. No są to potworne pieniądze. Są to zaległości środków de facto podatkowych, czyli objętych dyscypliną publiczną i to jest przerażające. Natomiast ja myślę, że oczywiście powinniśmy przeanalizować także opcję opuszczenia MG6, natomiast na pewno, gdyby nawet taka decyzja została podjęta, no nie nastąpi to w najbliższym czasie. Sytuacja no, jest niewątpliwie chora i to wszystko zmierza ku katastrofie, ale no ja myślę, że decyzja powinna zapaść po przeanalizowaniu wszystkich wariantów, wszystkich możliwości, bo nie ukrywajmy, że decyzja o opuszczeniu MG6 też może być dla nas, że tak powiem, szkodliwa i wiązać się z kosztami.
Ja pamiętam, ktoś kiedyś użył takiego ładnego porównania, że ogon merda psem w przypadku, jeśli chodzi o miasto i MG6.
To znaczy, ja użyłem kiedyś takiego porównania, ale akurat nie w przypadku MG6, no ale to fakt. Ale z drugiej strony, jeżeli przewodniczącym, to się nazywa bodajże zarządu MG6 jest prezydent miasta i Gorzowa, no to właściwie jedna i ta sama osoba zarządza miastem i ta sama osoba de facto sprawuje kontrolę nad MG6. Także dla mnie jest to sytuacja troszeczkę, uważam, dla mieszkańców niekomfortowa.
Kolejny głos w dyskusji, Piotr Grochowski, Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej, proszę.
No cóż, panie redaktorze, szanowni państwo, panowie rozmówcy, jestem nowy w zespole, jeśli tak można powiedzieć. Swój udział w wyborach obecnych przychodzi mi w zaszczycie, dlatego że właściwie doszedłem do pewnego momentu w życiu, w którym postanowiłem, pomimo tego, że już wiele lat robiłem coś dla ludzi, zrobić też coś dla miasta. Jestem nauczycielem już od 25 lat.
To jak jest pana zdanie na temat MG6?
I w tym zakresie myślę, że jest bardzo dużo do zrobienia i powinno się to zmienić, ponieważ problem mi bardzo bliski, zanieczyszczeń, problem śmieci, powinien być kategorycznie rozwiązany w naszym mieście i no, ten układ, który tak to pozwalam sobie nazwać układem, o czym tutaj pan Grzegorz powiedział, zasiadania pana prezydenta jako szefa właściwie zarządu, no na pewno nie przyczynia się do właściwego funkcjonowania. Czyli no nie jestem za podtrzymaniem takiej sytuacji.
Czyli to jest sztuczny twór według
pana? Tak, w moim przekonaniu tak.
Generujący koszta.
Generujący koszta, a nie sprzyjający temu, żeby poprawić jakość usług w mieście dla mieszkańców.
Patryk Broszko, klub Gorzów Plus, Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Wójcickiego.
W Wobec tego, co powiedzieli moi przedmówcy, należałoby się zastanowić, jaka była geneza w ogóle powstania związku celowego, podkreślam, celowego gmin MG6. Otóż idea była mniej więcej taka, że duży może więcej, czyli duży może za mniejsze pieniądze. Po to chciano ujednolicić tak jakby zasady odbioru tych odpadów komunalnych dla Gorzowa i gmin, po to, żeby móc w przetargu mieć silniejszą kartę przetargową wobec potencjalnych odbiorców śmieci, czyli po to, żeby mieć niższe stawki. Okazuje się, że problem w tym związku celowym MG6 polega na tym, że jest problem ze ściągalnością długu. O tych długach już rozmawialiśmy wielokrotnie tutaj na Państwa antenie. Między innymi jedną z przyczyn było to, że wszyscy wpłacali na jedno konto swoje należności z tego tytułu i ciężko było później zidentyfikować, kto rzeczywiście nie zapłacił.
Co zresztą potem zmieniono, jeśli chodzi o zbiorowości osiedlowe i wspólnoty.
Zgadza się i dlatego powstał problem zadłużenia, tak? Bo część tych płatników, która się nie wywiązywała ze swoich zobowiązań, po prostu nie można było ich zidentyfikować i stąd tak wysokie zadłużenie. Jeżeli chodzi o tą tematykę, czy wyjść ze związku celowego MG6, to szanowni państwo, wyjść można owszem, ale tylko w sytuacji, kiedy będzie to dla nas, jako mieszkańców Gorzowa, dużo korzystniejsze. Kiedy będzie korzystniejsze? Wtedy, kiedy będziemy mieli takie same albo niższe ceny za śmieci. A żeby tak się stało, to trzeba podejść rzetelnie do analizy, co zrobić, aby właśnie ceny śmieci nie poszły w górę, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Gorzów startuje sam w przetargu, tak? Zgłaszają się operatorzy, którzy mogą wywozić te śmieci i windują nam dużo wyższe kwoty, aniżeli wtedy, kiedy jesteśmy w związku celowym MG6. Ale jest rozwiązanie w tym zakresie, bo tak na dobrą sprawę nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować zrobić to w oparciu o umowę in-house, na przykład z Inneco. Tylko że Inneco musi być przystosowane do możliwości odbioru odpadów na terenie całego miasta Gorzowa. Dzisiaj się to nie stanie. Nie stanie się to na pewno w przyszłym roku, ale jest szansa, że w przeciągu 2 lat Inneco będzie mogło na tyle zbilansować swoje koszty, przeliczyć swoje możliwości finansowe i dać jasną i wyraźną opinię co do tego, czy będą w stanie odbierać śmieci z całego terenu miasta Gorzowa. Na dzień dzisiejszy nie ma tematu. Na dzień dzisiejszy trzeba prowadzić restrukturyzację tego związku celowego gmin MG6 na tyle, na ile pozwala nam na to prawo i możliwości bytowania w tym związku. Za 2 lata myślę, że powrócimy do dyskusji właśnie w zakresie tego, aby przekazać, tak jakby zlecić odbiór śmieci naszej spółce Inneco, czyli innymi słowy zostawilibyśmy te pieniądze w Gorzowie.
To jest temat czy nie, jeśli chodzi o wyjście z MG6? Przemysław Zatylny, Komitet Wyborczy Prawie Sprawiedliwości.
Oczywiście, że jest temat. No, doprowadzili właściciele, tak, zarządcy Związku Celowego Gmin do 12 milionów długu i tu już dalej nie ma na co czekać. Według mnie trzeba przemodelować ten cały związek. Może na związek 5 gmin plus Gorzów. Może to by pokazało też troszkę inną skalę. A co najważniejsze, ustalić, która gmina ma największe zadłużenie i dlaczego. Tu przedmówca mówił, że to gdzieś był efekt ściągalności, nieściągalności, niesprawdzana. No, doprowadzono do sytuacji, w której dzisiaj się zastanawiam i wyjść nie wyjść. Model się sprawdził pod jednym względem, że można negocjować, że w przypadku wody czy ścieków ten projekt się gdzieś tam udał, w przypadku śmieci ewidentnie nie. Czas wprowadzić kogoś, menadżera, który to poprowadzi, po prostu. Dać osobną osobę, która się tym zajmie, weźmie za to odpowiedzialność, zrobi ewidencję tego, co jest naprawdę, ile zalegają poszczególne gminy, ile zalega Gorzów, wprowadzi jakby system restrukturyzacji i ściągalności po pierwsze długu, a po drugie zajmie się tym, jak powinno to wyglądać w przyszłości. I myślę, że ten ruch trzeba wykonać jak najszybciej, bo każdy dzień, zwłoki, miesiąc, a teraz kampania pana prezydenta i różne działania nie pomagają temu. Tu trzeba szybkich, konkretnych działań i tego my oczekujemy, że tak będzie.
To tyle, jeśli chodzi o ten temat. Chyba, że chcecie panowie coś dodać. Proszę bardzo, Grzegorz Musiałowicz.
Ale ja jeszcze dodam, że faktycznie w ostatnim czasie nastąpiło nagle wzmożenie aktywności, jeżeli chodzi o próbę windykacji długów, tylko że do mnie zaczęli zgłaszać się mieszkańcy m.in. osiedla Staszica i się okazuje, że ludzie, którzy na czas regularnie płacili za śmieci, nagle dostają wezwania. A teraz okazanie się przez kilka ostatnich lat z tego, że się płaciło, no jest czasami bardzo trudnie, bo ludzie nie spodziewali się tego, że takie wezwania dostaną, więc uważam, że MG6 zaczęło zamiast próbować identyfikować konkretnych dłużników, zaczęło po prostu strzelać nazywać ślepakami, że może wśród tej grupy znajdzie się kilkanaście procent tych, którzy faktycznie zalegają.
Przy czym wezwanie do zapłaty nie rodzi jeszcze żadnych skutków prawnych, więc tutaj, jeżeli chodzi o obawy mieszkańców, to nie ma się czego obawiać, po prostu można odpowiedzieć poprzez korespondencję, w której się przedłoży na przykład swoje potwierdzenia zapłaty i temat będzie zamknięty.
Także, i można też nie płacić.
Żeby po prostu nie straszyć, tak? Nie bać się tego, bo to w żaden sposób nie rodzi żadnych skutków dla państwa.
No to proszę to mieszkańcom powiedzieć.
No to właśnie powiedziałem.
Panowie, kolejny temat, który wywołuje szeroką dyskusję w naszym mieście, gorący temat, to temat tego, co odkopano na ulicy Sikorskiego. Chodzi o fragment średniowiecznych murów. Wśród części gorzowian trwa dyskusja w sprawie archeologicznego odkrycia. Jednym z rozwiązań, jakie proponują niektórzy, jest wykonanie nad znaleziskiem przeszklonego deptaka. Inni proponują urzędnikom szukanie inspiracji, no choćby w Krakowie, gdzie podziemia rynku zostało wyeksponowane i udostępnione zwiedzającym. Wiem, co mówię, widziałem. A z kolei wiceprezydent miasta mówi, że prawdopodobnie to znalezisko zostanie zasypane. W którym kierunku panowie skłaniacie się? W kierunku jakiego rozwiązania? Co powinno się z tym zrobić? Zasypać? Czy może wyeksponować w jakikolwiek sposób? Proponuję teraz dyskusję rozpocznie Piotr Grochowski, Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej.
Każde dobro, które mogłoby przyczynić się do rozsławiania naszego miasta, do tego, żeby uatrakcyjnić jeszcze bardziej, myślę, że jest godne zachowania, więc tutaj absolutnie nie zgadzam się z ideą zasypania, bo to by było marnotrawstwo tego, co jest. Natomiast sposób wyeksponowania oczywiście no, powinien być przeanalizowany. Na pewno przeszklony jakaś powierzchnia no, pociąga za sobą duże koszta, ale być może rzeczywiście jest to coś takiego nowoczesnego, co by jeszcze bardziej uatrakcyjniało i przyciągało no, chociażby turystów i dla nas samych stwarzało pewnego rodzaju wartość.
Czyli warto,
jestem
warto
na pewno za tym,
tak,
żeby to utrzymać.
No pytanie tylko, czy to technicznie jest możliwe w tym miejscu, gdzie jest na przykład pas torów tramwajowych?
Myślę, że tak. Nie znam się na tych sprawach, ale myślę, że dzisiaj technologia XXI wieku jest tak daleko posunięta, że można by było spróbować.
Są przeszklone torowiska, zwracam uwagę, chociażby w muzeach inżynierii, jak w Szczecinie, więc myślę, że jest to możliwe.
To proszę rozwinąć myśl Grzegorz Musiałowicz, radny Chamgorzów.
Okej, no ja troszeczkę tutaj wyszedłem może przed szereg. Ja trochę jestem zdziwiony, że w mieście w ogóle zapanowało zaskoczenie, że tam znajdują się te mury. No my jesteśmy, miasto istnieje, Gorzów istnieje dokładnie tyle samo, co Kraków, więc musi mieć tak samo wiele tego typu zabytków. Po pierwsze, układ ulic wyraźnie pokazywał, że ta brama musi znaleźć się w tym miejscu, bo mieliśmy bramę Młyńską mniej więcej na wysokości ulicy Młyńskiej, Placu Młyńskiego i bramę Santocką, co jest widoczne z układu ulic, jaki jest w Gorzowie, jak również z XIX-wiecznego zdjęcia z końcówki XIX wieku, które było do zakupu na Allegro, gdzie na dziedzińcu Urzędu Miasta widać było jeszcze kawałek starego średniowiecznego muru. Także można było spodziewać się z tego znaleziska i mnie trochę martwi, że dużo wcześniej nie próbowaliśmy jakby się tym zająć. I dodam jeszcze jedną sprawę, bo tutaj padło takie określenie, że wiceprezydent Szymankiewicz chce podjąć decyzję, a za chwilę może go przecież nie być. To nie wiceprezydent Szymankiewicz podejmuje decyzję, bo on jest zastępcą prezydenta i działa w imieniu prezydenta. Ja myślę, że jest to decyzja prezydenta Jacka Wójcickiego, a wiceprezydent Jacek Szymankiewicz został po prostu wydelegowany, aby w tym szczególnie okresie wyborczym wziąć te wszystkie strzały i to niezadowolenie na siebie.
Pytanie tylko, czy to będzie popularna, czy niepopularna decyzja.
Ale nieważne, jaka by była decyzja. Ważne, żeby porozmawiać albo po pierwsze z radnymi, potem z mieszkańcami. Taki autorytaryzm, który pokazuje dzisiaj władza, czyli pan prezydent i reszta, że oni decydują, co będzie, oni powiedzą, jak będzie i bez słuchania głosów, bez podjęcia dyskusji, to jest najgorsze, co się miastu zdarzyło.
A reszta, czyli kto?
Reszta w sensie?
On powiedział pan prezydent i reszta, czyli
no jego pracownicy, ludzie, którzy, przepraszam bardzo, jeżeli było planowane takie rozprucie drogi, tak, pod przygotowanie, to tak jak powiedział pan Grzegorz, naprawdę nikt się nie spodziewał, co może być pod spodem, nie było żadnych planów historycznych, żadnego przejścia wody, kanalizy i nikt wcześniej się na to nie natknął, na pewno, tylko to po raz kolejny pokazało, że władza podchodzi do tego w taki sposób, że robimy spektakular, rozkopiemy pół miasta, potem się zastanowimy, co będzie dalej. I dzisiaj, gdy sytuacja goni, czyli i są projekty unijne, które trzeba dokończyć i wywiązać się z terminów, raptem staje problem, co z bramą najlepiej zasypać, znowu nikogo o to nie pytać, więc trzeba to zmienić. Trzeba po pierwsze zacząć dyskusję. Po drugie, prezydent powinien pokazać, do kiedy miałoby być to torowisko zrobione, jakie są terminy, co trzeba zrobić. Pan Musiałowicz dobrze mówi i też takie rzeczy widziałem. Torowisko nie musisz przez środek ulicy. Zapraszam do Wiednia, tam torowisko jedzie przez kraju, jezdni i też można to wyeksponować. Są różne pomysły na to, żeby to zrobić, ale trzeba rozmawiać, a nie decydować z góry.
Chciałbym tutaj wtrącić jeszcze głos archeologów, którzy mówią, Brama Santocka to nie wszystko, bo zaczynamy wędrówkę po mieście średniowiecznym w kierunku Bramy Młyńskiej.
Dokładnie, najstarsza część Gorzowa jest.
Po drodze mamy strefę średniowiecznego kościoła Marieckiego, przy którym znajdował się cmentarz i domniemany kościół świętego Jana. Czyli tego jest pewnie tam więcej. I na to się natknęły.
Ale to chyba było wiadomo o wiele, wiele wcześniej, prawda? To nie jest dla mnie, dla archeologów gorzowskich, dla ludzi, którzy zarządzają, nazwijmy to podziemiem miasta, tak? Czyli tworzą jakiekolwiek plany puszczenia różnych instalacji. No przecież ktoś to kiedyś na pewno zapisał, to gdzieś istniało. Teraz jesteśmy zaskoczeni, tak? Urząd jest zaskoczony, że ludzie chcą eksplorować, że chcą poznać, że archeolodzy chcą iść dalej. No to trzeba było przewidzieć. No tego oczekujemy od ludzi, którzy zarządzają średniowiecznym miastem.
Tym bardziej, że jest to naprawdę bardzo, bardzo cenny zabytek.
Można? Proszę bardzo, Patryk Bleszko, Gorzów.
Panie redaktorze, być może faktycznie niektórzy debiutują na scenie radiowej, politycznej, wkraczają w tą politykę naszą samorządową, bo mój przedmówca nie ma wiedzy co do tego, czego rzeczywiście miasto się spodziewało. Przed rozpoczęciem tego procesu inwestycyjnego na Sikorskiego, sam na antenie tego radia, jak i w lokalnych tutaj innych przekazach mediowych informowałem, że ten remont może się wydłużyć, ponieważ jesteśmy w okolicach kościoła, katedry, jesteśmy w okolicach ratusza, a przecież doskonale wiemy, że w ubiegłych wiekach w okolicach kościoła i były cmentarze i skupiała się również administracja miast właśnie w tamtych latach. Dlatego tutaj nikt nie jest zdziwiony tym, że znaleźliśmy zabytki w ziemi, tylko byliśmy ciekawi, co tak naprawdę zastaniemy. I mówimy dzisiaj o Bramie Santockiej, ale tak na dobrą sprawę, szanowni państwo, ta Brama Santocka to są tylko i wyłącznie fundamenty tej bramy. My nie jesteśmy na wierzchołku tej bramy, a 30 metrów pod ziemią znajduje się fundament tej bramy, tylko właśnie jesteśmy na etapie fundamentu. I tutaj kluczowym jest to, co powiedział przedstawiciel Muzeum Wojewódzkiego, tak? Tak to się chyba dokładnie nazywa. Nazwisko tego pana to jest pan, tak, Muzeum Lubuskiego, przepraszam, Stanisław Sinkowski. I teraz proszę zwrócić uwagę, co powiedział człowiek, który jest de facto odpowiedzialny za te zabytki. Po pierwsze wskazał, że musimy stwierdzić, które z tych zabytków, które elementy z tych zabytków nadają się na ekspozycję i do wyeksponowania, które można zaznaczyć tak jakby w przestrzeni terenu, który powstanie po realizacji tej inwestycji. Tak? Wskazał, że należałoby upamiętnić to miejsce tablicą informacyjną, może jakąś animacją tego miejsca, ale w żaden sposób nie nadaje się to do takiego permanentnego odwiedzania, a w żaden sposób nie ma możliwości zainstalowania posadzki w postaci szkła, po której codziennie będą przyjeżdżać wielokrotnie tramwaje, które same w sobie ważą 40 ton, a nie liczę ilości pasażerów. No to jest jakiś pomysł bardzo ciekawy, ale w oparciu o nasze realia budżetowe wydaje mi się, że niemożliwy do zrealizowania, bo to są horrendalne koszty. Poza tym...
A jakie? Bo pan tak ładnie mówi ogólnie,
że... Mówił pan o tym, że może przyjeżdżać tramwaj bokiem. Pytanie gdzie? Przez parter Urzędu Miasta, czy przez parter banku, który się znajduje naprzeciwko?
A choćby nawet się śmieje pod ziemią. Ładnie pan mówi, że zastanawialiśmy się...
Pozwoli pan, że dokończę dalej. Bez wątpienia...
Ale rzuca pan takie ogólniki,
pozwoli
które
pan,
nie,
że dokończę
nie
dalej,
dają
tak?
tutaj nic konkretnego.
Tak? Może Patryk Bleszko skończymy, czy potem pan Przemek Zatylny zada
Bez
pytanie.
Wątpienia jest to temat, który dzisiaj budzi wiele emocji, wiele zainteresowania, no ale nie możemy zapominać o tym, że mamy nad sobą plan inwestycyjny do wykonania, że gro mieszkańców Gorzowa cierpi przez to, że nie ma tramwaju w tym Gorzowie, a w żaden sposób nie pojadą po szynach tramwajowych, których de facto nie będzie, a przecież to, co się dzieje przed urzędem, urzędem miasta, to jest nic innego jak remont szyn tramwajowych po to, żeby nowy tabor tramwajowy, który przyjdzie do nas w przyszłym roku, mógł się po nich poruszać. Nie zmienia to w żaden sposób faktu, że naszym obowiązkiem jest zadbać o dziedzictwo kultury, które w tamtym miejscu jest. Ale nie udając tutaj żadnego eksperta, bo jestem prawnikiem, a nie archeologiem, posiłkuję się tym, co właśnie mówią archeolodzy. A powiedzieli w sposób jednoznaczny. To, co się uda wyeksponować, należy zabezpieczyć, ułożyć w godziwym miejscu, gdzie będą mogli się z tą kulturą zapoznać mieszkańcy Gorzowa. Cała reszta, która nie będzie możliwa do wyciągnięcia, do wyeksponowania, będzie dalej spokojnie leżała w ziemi, a taką namiastką tego, co jest w ziemi, będzie na przykład animacja zewnętrzna, tudzież tablica upamiętniająca to, co się działo w ubiegłych latach tam.
I teraz Przemysław Zatylny, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.
No dokładnie, jakby cytując pana, powiedział pan, spodziewaliśmy się, że pewnie coś tam będzie i na tym się kończy plan miasta. Nie ma takiego podejścia, a jak znajdziemy to, co wtedy? To, co wtedy, bardzo często w zarządzaniu miastem wychodzi dopiero, jak mówiąc przysłowiowo, mleko się wylało. Dzisiaj mamy spór, zgodzę się z panem, może niepotrzebny, ale gdyby to było zaplanowane wcześniej, gdyby archeolodzy powiedzieli, jeżeli znajdziemy, to możemy takie i takie rzeczy przenieść.
Ale co znajdziemy? Bo nie wiedzieliśmy, co znajdziemy.
No na pewno znajdziemy jakieś fundamenty, znajdziemy jakieś mury. Sam pan powiedział, że spodziewacie się koło katedry jakiś grobu. To są pana słowa. No to ja się pytam, czy był plan, co wtedy?
No szczątki jest... ludzkie, jeżeli będą znalezione, to na pewno, szanowny panie, będą zabezpieczone, bo tak się działo na każdym innym remoncie na terenie Gorzowa, jak pan doskonale pewnie zdaje sobie z tego
świetnie
sprawę. Tak?
I w tym momencie pan by wyszedł jako, nie wiem, dla mnie przedstawiciel miasta powinien powiedzieć, spodziewamy się takich, a takich zdarzeń pod ziemią. Czy to będzie cmentarz? To przedłuży nam termin, tak jak pan dobrze powiedział. Dodatkowo, jeżeli wydarzą się takie rzeczy, to taką tablicę będziemy proponować, poddamy pod dyskusję, co z tym zrobić, ewentualnie sprawdzimy, jaki by był koszt przeciągnięcia linii tramwajowej bardziej w lewo, bardziej w prawo, jak to było eksponowane. Nie ma tego. Nie widzi pan? Jest zasada taka. Robimy, coś się zdarzyło, ojejku, co wtedy? Teraz pan autorytarnie też mówi, że należy w tym momencie co z linią tramwajową, co mieszkańcy potrzebują tramwajów, czyli co, decyzja, rozumiem, podjęta. Zasypujemy i nie ma odwrotu, tak?
No ale to pan cały czas mówi o podjętej decyzji, a żadnej decyzji jeszcze w tym zakresie nie ma.
Panie redaktorze, pan Szymankiewicz chyba podał już
jedno zdanie. Ja też panu odsyłam, bo remont Sikorskiego trwa już kilka miesięcy. Jakby pan się zapoznał z publikacjami sprzed kilku miesięcy, sprzed rozpoczęcia właśnie tej inwestycji na Sikorskiego, to wiedziałby pan, jakie było stanowisko władz miasta i poszczególnych radnych miasta, którzy doskonale wiedzieli, że oczekujemy, że coś tam znajdziemy. Ale co dokładnie, to można było sobie wróżyć z fusów. Dzisiaj wiemy
Zgadzam się,
o to, co znaleźliśmy,
bardzo
będziemy
proszę
reagować.
Jeszcze pozostali panowie po jednym, dwa zdania i my wtedy mamy już przerwę. Grzegorz Musiałowicz.
Przede wszystkim nie remont toru, bo jest to przebudowa całej ulicy wraz z torowiskiem. Natomiast można się było spodziewać, że większość fundamentów, czy nawet większych jakby części budynków znajduje się pod jezdnią, dlatego że w momencie, kiedy czy to było kilkaset lat temu, czy kilkadziesiąt, cokolwiek przebudowywano, remontowano, to często te fundamenty zostawały, ponieważ nikt tego po prostu nie wykopywał. Tak samo jest z fundamentami na ulicy Sikorskiego, po drugiej stronie ulicy Sikorskiego, po drugiej stronie katedry, gdzie te fundamenty cały czas są kamieni, z których jeszcze ich, no już wtedy ruiny praktycznie po wojnie były. I tak samo wygląda to wszędzie. No nikt tego nie rozbiera, tak samo jak w przypadku na przykład ekshumacji w Parku Kopernika, zresztą w Zielonej Górze była podobna sytuacja, że wiele tych ekshumacji nie przeprowadzono, bo po prostu nie było czasu i efekt jest taki, że w przypadku przebudowy drogi chociażby przez park Kopernika na pewno jest sytuacja, że część po prostu tych kości osób zmarłych znajduje się cały czas pod drogą.
I dyskusję zamyka Piotr Grochowski, Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej.
Myślę, że problem polega przede wszystkim na braku rzetelnej informacji co do realizacji inwestycji. Śmiem twierdzić, jestem mieszkańcem Śródmieścia i śmiem twierdzić, że mieszkańcy miasta są po prostu rozczarowani. Są zażenowani stanem rzeczy. Często widzimy taki obraz, że prace wcale nie postępują. No i to jest chyba podstawowy problem. Jakby było społeczeństwo doinformowane o pewnych utrudnieniach, które miałyby rzeczywiście w jakiś sposób uatrakcyjnić i ulepszyć cały system, pewnie by inaczej do tego podchodzili.
Właściwie kolejny temat miejski jak najbardziej. Filharmonia Gorzowska, jak się okazuje, nie chce zarządzać wielopoziomowym parkingiem. Prowadzenie takiego obiektu, no, jak wiadomo, wiąże się z kosztami, a prawdopodobnie, takie schodzą słuchy, ten obiekt wymaga teraz już remontu. Parking powstał przecież z myślą o melomanach, jednak korzystają z niego, no, nie ma co ukrywać, także okoliczni mieszkańcy, choć na pewno nie w takiej liczbie, jakbyśmy sobie tego życzyli, jeśli chodzi o szczupłość miejsc parkingowych w Gorzowie. I teraz tak, rzecznik prasowy Filharmonii Urszula Śliwińska mówi, miasto mogłoby włączyć ten parking do strefy parkowania. Na finał tej sprawy przyjdzie nam zapewne trochę poczekać, a teraz pytanie do panów, czy to jest dobry pomysł, żeby wyłączyć parking ze struktur Filharmonii i włączyć go, co potroszę, Filharmonia jest przecież w 100% miejska, zarządzanie miejskie, a wyłączyć ze struktur Filharmonii. To jest temat, który rozpocznie Przemysław Zatylny, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
No, zapewne decyzja Filharmonii jest spowodowana, tak jak pan ładnie powiedział, planem jakiegoś remontu i finansowaniem tego parkingu, co za tym idzie brakiem finansowania dobrego Filharmonii. Cały projekt, który był na początku gdzieś pomyślany z parkingiem, który uważam powinien być bardziej miejski niż bardziej Filharmonii, no dziś może stanąć na sesji i można podjąć jakieś działania w tym kierunku. Co ważne, Filharmonia nie doczekała się finansowania zewnętrznego, bo ani marszałek województwa za bardzo o to nie dba i nasi radni Platformy nie pomogli, ani Ministerstwo Kultury i nie zabiega o to pan prezydent, żeby dofinansowało, więc obciążeniem, jakim jest parking w strukturach Filharmonii, na pewno jest zbyt duże. Ja myślę, że trzeba na ten temat porozmawiać. Filharmonia powinna być wydzielona, parking powinien być od niej odłączony, powinien pójść w struktury miasta, czy to strefy, ale generalnie zarządzania miasta powinien być dostępny i otwarty dla mieszkańców, tym bardziej, że w okolicy wybudował się nowy budynek. Był plan gdzieś tam na warszawskiej rozbudowy, zmiany, tworzenia całego centrum dla uczniów. Myślę, że w tym kierunku trzeba iść. No, najważniejsze to trzeba tam też posprzątać, bo stare auta, które tam zalegają i ilość kurzu na nich, myślę, że też ktoś powinien się tym zająć. Takie jest moje zdanie.
Tutaj został wywołany temat radnych Platformy Obywatelskiej. Proszę bardzo, Piotr Grochowski, Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej.
No cóż, problem na pewno jest i chciałbym się od razu odnieść do tego, co zasugerował pan redaktor i też mój poprzednik, przedmówca, że parking, cała Filharmonia jest właściwie w finansowaniu miasta i na pewno ten parking nie jest potrzebny dla samej Filharmonii, absolutnie. No przecież sami wiemy, co się dzieje w Filharmonii, jak często tam się dzieje i w jakich godzinach, a bardzo często ten parking mógłby być rzeczywiście kompletnie odłączony od samego bezpośredniego finansowania i wtedy to by w jakiś sposób, myślę, też i dla mieszkańców i dla być może przybyłych jakichś gości stanowiło pewnego rodzaju rozwiązanie. Natomiast w odniesieniu do tutaj zarzutu pana Przemysława, tak, jeśli chodzi o tą nieskuteczną politykę, proszę państwa, no cóż mogę powiedzieć, nie chciałbym się specjalnie wypowiadać na ten temat, ponieważ ja nie jestem, nie przynależę do partii, tak, jestem w koalicji, ale nie przynależę do partii, nie znam tych działań, no i trudno mi powiedzieć, no skuteczność finansowania Urzędu Marszałkowskiego w naszym mieście jest taka, jaka jest i na pewno nie jest taką, jaką my byśmy oczekiwali jako mieszkańcy Gorzowa. Natomiast przyczyna takiej sytuacji, no trudno jest mi do określenia.
Czyli zgadza się pan, że koledzy z PO jakby nie zadbali za bardzo o naszą Filharmonię, mając we władarzu sejmik?
No nie, tak do końca się nie zgadzam z takim twierdzeniem, bo to nie jest tylko tak, że politycy Platformy Obywatelskiej są za to odpowiedzialni. No, jest to jakiś większy, powiedzmy, problem, myślę, i strukturalnie, i finansowo. No trudno mi na ten temat odpowiedzieć i odnieść do tego.
Zaraz czas na kolejny głos. Patryk Broszko, Klub Gorzów Plus, Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Wójcickiego. Filharmonia i parking.
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, poza sporem jest, że przyrzeczony parking był budowany równolegle z główną siedzibą Filharmonii, czyli z głównym budynkiem. poza sporem jest, że miał służyć właśnie odbiorcom filharmonii, czyli ludziom, melomanom, tak, i innym ludziom, którzy przyjeżdżają tam. Przecież tam nie tylko melomani są, ale także rodzice, dzieci, które uczęszczają na zajęcia do filharmonii. I poza sporem jest, że służy on tak naprawdę dzisiaj nie tylko właśnie tym osobom, tym podmiotom, które wymieniłem, ale także mieszkańcom chociażby niedaleko znajdującego się placu staromiejskiego, który od lat boryka się z brakiem miejsc parkingowych. I chciałbym, żeby zachować tutaj tą równowagę, która dzisiaj funkcjonuje. Czyli melomani, rodzice dzieci przyjeżdżają, zostawiają samochód, nie muszą ponosić z tego tytułu kosztów. Mieszkańcy, którzy nie mają parkingów pod swoim blokiem, też najlepiej, żeby nie musieli ponosić kosztów. I jeżeli filharmonia ma z tym problem, to po prostu musimy najpierw się dowiedzieć, o jaką kwotę rozbija się cała ta sytuacja. Bo być może jest tak, że miasto jest w stanie dofinansować filharmonię w zakresie właśnie utrzymania tego parkingu i status quo będzie zachowane, a filharmonia po prostu dostanie te kilka, tak co sobie mówiąc, złotych więcej.
Dziękuję. Grzegorz Musiałowicz, radny klubu Kocham Gorzów i Komitet Wyborczy Kocham Gorzów.
No tych kilku złotych więcej to często brakuje na wiele zadań, na wiele inwestycji, na wiele remontów, więc jest to naprawdę trudny temat. Chciałbym zaznaczyć, że faktycznie parking jest integralną częścią filharmonii, więc ja sobie jakby nie wyobrażam tego, abyśmy mieli to spod struktury filharmonii wyłączyć. Natomiast jeśli chodzi o parkowanie, no faktycznie mieszkańcy Placu Staromiejskiego, mieszkańcy ulicy Warszawskiej byli zachęcani do tego, żeby tam zostawiać samochody, gdy trwał remont i nie było dojazdu. Myślę, że część z nich po prostu do tego się przyzwyczaiła. Natomiast z parkingu Filharmonii znacznie wcześniej już zaczęto robić sobie warsztat samochodowy i złomowisko dla porzucania różnego rodzaju gruchotów tam, bo mieliśmy kilka zdjęć, które mogliśmy obejrzeć. Być może no, należałoby poszukać jakichś rozwiązań typu na przykład, że po zainstalowaniu tam bramek, na przykład po pobraniu biletu, ten postój do 3 godzin na przykład byłby bezpłatny. Myślę, że to spokojnie starcza na każdy koncert czy inną uroczystość filharmonii. Natomiast dla mieszkańców okolicznych ulic, w szczególności Placu Staromiejskiego, można by wprowadzić na przykład bezpłatny abonament i o taki abonament ci mieszkańcy mogliby wystąpić. Wtedy mielibyśmy przynajmniej uporządkowany ten temat. Wiedzielibyśmy, kto tam może parkować, kto nie może parkować ponad powiedzmy te 3 godziny. Osoby, które chcą parkować dłużej niż 3 godziny, a nie są na przykład mieszkańcami okolicznych budynków, no musieliby już niestety płacić. Zresztą jest taki przypadek w Polsce, że gdzieś na parkingu któregoś z hipermarketów stoi auto, którego odbiór chyba się właścicielowi nie opłaca, bo około 50 tysięcy w tej chwili kosztuje koszt jego postoju na tym parkingu.
Ale zdaje się, że są na to sposoby prawne. Straż Miejska ma tutaj pole do popisu.
Ale jest wiele sposobów, tak samo jak na chociażby bałagan i szpetne zabudowy, ale my naprawdę nie korzystamy z tych metod, mimo że prawo je jasno określa.
Bo ja to odbieram tak, jeśli na parkingu Filharmonii zalegają, jak pan to powiedział, wraki samochodów, to ktoś nie dopatrzył, żeby je stamtąd usunąć.
Pozwoli pan?
Patek Broszko, no, proszę bardzo.
Nikt inny, może inaczej, to źle zabrzmi. Tak nie zacznę. Moja osoba jest inicjatorem inicjatywy usuwanie wraków w Gorzowie. Usunęliśmy ich prawie blisko około 100 aut. Ale nigdy nie dostałem zgłoszenia, a dostawałem naprawdę całą masę zgłoszeń, że na parkingu Filharmonii zalegają samochody. Więc dzisiaj, jeżeli państwo przedmówcy poinformowaliście mnie o tym, to ja z tego miejsca zobowiązuję się zdiagnozować, które są te samochody, powiadomić odpowiednie służby i gwarantuję państwu, że one, tak jak poprzednie samochody, które zalegały na ulicach Gorzowa, również znikną i będzie porządek w tym parkingu.
Zdjęcia, panie radny, tych samochodów były w mediach.
Ale mógł pan...
Do mnie nie trafiały, a ja stworzyłem specjalny fanpage. Pan wybaczy też, ale ja nie śledzę wszystkiego, co jest w mediach, bo po prostu życie zawodowe nie zawsze mi na to pozwala.
Rozumiem.
Dziękuję. Kolejny temat, budżet obywatelski, jakże ważny i jakże odnoszę takie wrażenie już zakorzeniony w naszej gorzowskiej lokalności. Od poniedziałku już możemy głosować na projekty właśnie zgłoszone do budżetu na przyszły rok. A ja państwa zapytam panów ogólnie o zupełnie jednak coś innego niż formułę głosowania, bo mówi się, że w Gorzowie budżet obywatelski, jego zasady, i to już jest taki ideał, czy coś, co nie powinno być zmienione. A ja przekornie zapytam, czy doszliśmy już do tego pułapu ideału, że ten budżet jest już tak skonstruowany, jego regulamin, że nie trzeba w nim nic zmieniać, czy potrzebne są jednak jakieś zmiany, ulepszenia, korekty być może. I teraz rozpocznie Przemysław Zatylny, klub wyborczy, wyborczy wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
Sama inicjatywa i pomysł budżetu obywatelskiego jest naprawdę bardzo dobra. Sprawdziło się w wielu miejscach, myślę, że mieszkańcy coraz częściej biorą w tym udział, żyją tym tematem, ale to nie jest też tak, że nie można czegoś jeszcze przemodelować i poprawić. Byłem na jednym ze spotkań, fajnie, bo są miejsca, gdzie mieszkańcy bardzo szybko dochodzą do porozumienia, mają wspólny jakby pomysł, wspólną decyzję, coś odkładają na przyszły rok, już umawiają się na to, co będzie dalej. Mi w tym całym planie budżetu obywatelskiego brakuje takiego zaangażowania miasta ze swojej strony, że przychodzą na spotkanie przedstawiciele i mówią: drodzy państwo, jest pula do wydania, mamy plan, my, przykładowo, nie wiem, stworzenia ścieżki dla rolkarzy wokół Górczyńskiego Parku, przykładowo, tak? I mówimy: słuchajcie, jest to plan przewidziany na 2-3 lata, czy państwo by chcieli też partycypować, czy to jest dla was ważne? Nie ma narracji ze strony miasta, gdzie czasami skierować te działania. Czasami się dokończy na bardzo dobrych inicjatywach, a czasami na takich bardzo drobnych, typu jedna, dwie lampy, tam 3 centymetry chodnika, a tam dodatkowych 6 miejsc parkingowych, które na pewno są ważne. Dobrze by było, żeby w tym całym cyklu wybierania tej inicjatywy miasto też wzięło udział i powiedziało: na ten kawałek, na ten skraj naszego pięknego Gorzowa mają jakiś plan i dajemy państwu pod dyskusję. To myślę, że w tą stronę, tak czuję, mogłoby to być przemodelowane.
Piotr Grochowski, Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej.
No jak najbardziej, wypowiedź poprzednika właściwie jest też puentą do problemu. Ponieważ budżet obywatelski jest bardzo dobrą inicjatywą i tak to powinno funkcjonować, natomiast to, że można coś zawsze zmienić, to jest najgorsza zawsze pozycja taka i postawa, że jest coś doskonałe i już tego nie ruszamy. Tak? To jest najgorsza pozycja i na pewno nie prorozwojowa. Dialog, przedstawianie propozycji, bo też, proszę państwa, no, mamy demokrację, tak? No, obywatelstwo jest coraz bardziej świadome i powiedzmy rządne też pewnych spraw, ale z drugiej strony no, trzeba zawsze wysuwać pewnego rodzaju propozycje, racjonalne propozycje, bo demokracja ma to do siebie, że jak jest 100 przedstawicieli różnych środowisk, to każdy z nich może mieć zupełnie inny pomysł i wtedy mogło to by doprowadzać do chaosu, czyli jakaś w takim budżecie propozycje, może nie jedna, ale propozycje konkretne, przemyślane, no chociażby są zarządzający miastem, jest Rada Miasta i do tego odnoszenie się głosów właśnie społeczności, to by były chyba najlepsze rozwiązania i na pewno zawsze warto dyskutować i warto podejmować takie rozmowy.
Grzegorz Musiałowicz, kocham Gorzów.
Ja myślę, że budżet obywatelski jest na dobrej drodze, bo w szczególności spotkania mieszkańców, które się odbywają, prowadzą do tego, że sama idea budżetu obywatelskiego w tej formie integruje mieszkańców, pozwala im nawzajem poznać swoje problemy i ze sobą rozmawiać, łączyć w szczególności projekty, aby wykorzystać całą pulę na dany okręg. Raz wychodzi to lepiej, raz gorzej. Ja natomiast jakby jestem zwolennikiem rozwijania tej w tę stronę budżetu obywatelskiego, chociaż rząd tutaj ma nieco inne zdanie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię wprowadzania zmian, to corocznie następuje ewaluacja budżetu obywatelskiego. Ja mam przed sobą raport tegoroczny z budżetu obywatelskiego ubiegłorocznego. Wiele zmian było wprowadzanych. Ja zresztą przypomnę, że byłem inicjatorem poprawki, która zwiększyła dwukrotnie kwotę na budżet obywatelski z 1-2% dochodów własnych miasta. To dało nam też jedną bardzo fajną sytuację, że wiele okręgów, które jakby nie do końca czuły się zintegrowane ze sobą, bo to było powtórzenie okręgów tych, które są okręgami wyborczymi, okręgi zostały podzielone. Na przykład mamy teraz odrębnie Wieprzyce i Osiedle Słoneczne, dzięki czemu tam naprawdę te spotkania wychodzą. I dodam jeszcze, dlaczego jestem też zwolennikiem rozmów. Otóż w roku 2017 w 10 okręgach tylko w jednym było głosowanie, co oznacza, że w 9 okręgach mieszkańcy po prostu potrafili się dogadać i wykorzystać całą pulę. W tym roku było troszkę słabiej, bo w 3 okręgach będzie głosowanie, ale to też oznacza, że w 7 okręgach mieszkańcy się z sobą porozumieli i potrafili tak skonstruować te propozycje, tak połączyć, rezygnując oczywiście z niektórych, aby wykorzystać całą pulę, jaka jest na ten dany okręg.
Czy ta obywatelska dojrzałość, jeśli chodzi o sferę budżetu, jest już naprawdę na wysokim poziomie, czy dalej się rozwija?
Ona się rozwija i ona będzie się rozwijać, bo wiadomo, no, że sytuacje są różne, tym bardziej, że tu wymagane jest jakby pewna jednogłośność. Wystarczy jedno weto, czyli jeden głos przeciwko porozumieniu, no i mamy głosowanie. I w trzech okręgach takie głosowania będziemy mieli, chociaż był okręg, dokładnie ten, w którym my tutaj jesteśmy, gdzie były trzy propozycje. Gdyby wybrać dwie z nich, no to w tym momencie wykorzystalibyśmy całą pulę. No ale znalazło się kilka osób, które było przeciwne, więc głosowanie będzie. Tylko że efektem głosowania jest to, żeby zostanie wybrany tylko jeden z tych trzech projektów, co oznacza, że cała pula na okręg nie pójdzie, część po prostu przepadnie.
No i jeszcze Patryk Groszko, Klub Gorzów Plus, Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Wójcickiego.
Szanowni Państwo, pozwolę sobie nie zgodzić się z moimi przedmówcami w zakresie tego, że powinna być tutaj większa rola miasta. Właśnie ideą budżetu obywatelskiego jest to, aby oddać część budżetu, właśnie w drodze budżetu obywatelskiego, we władanie mieszkańcom Gorzowa. Rola miasta ma polegać na tym, że mają być moderatorem na spotkaniach na poszczególnych okręgach. I tak się działo właśnie, tak się dzieje od kilku lat. Podam przykład tutaj okręgu numer 1, czyli Zawarcia, bo to jest doskonały przykład, gdzie pierwszy raz w historii budżetu obywatelskiego Zawarcie doszło do porozumienia, znalazło złoty środek i nie ma konieczności głosowania w tym roku. I proszę sobie wyobrazić, jaka była sytuacja. Zaczęliśmy od tego, że jeden z inicjatorów przebudowy, czy tam może nie tyle przebudowy, co wykonania oświetlenia na jego ulicy, powiedział: albo się Państwo zgodzicie z moją inicjatywą, albo ja się nie zgadzam na nic innego i będzie głosowanie. A my sobie poradzimy z naszą inicjatywą, bo zbierzemy odpowiednią ilość głosów. I wydawałoby się wtedy, że cała idea budżetu obywatelskiego runęła właśnie po wypowiedzi tego jednego pana. Ale dwie dzielne urzędniczki z Urzędu Miasta w taki sposób prowadziły to spotkanie. Znalazło się gro osób, które chciało jednak znalezienia tego złotego środka, że po 2-3 godzinach spotkania wszyscy wyszli zadowoleni, ponieważ ustalono to, co zostanie zrobione na przyszły rok i to, co w przyszłym roku zostanie ustalone na kolejny rok. I okazuje się, że można poprowadzić rozmowę w taki sposób, ażeby osoby, które w pierwszym zdaniu swoim z taką zaciętością mówią, że nie zagłosują, jednak zmieniły swoje zdanie. I na tym polega rola miasta, a nie na tym, żeby wskazywać, które kierunki dokładnie obierać. Dlatego czapki z głów przed osobami, które się w to zaangażowały, bo naprawdę rzadko chwalę urzędników, ale jeżeli chodzi o wydział zajmujący się budżetem obywatelskim, to widać, że się te osoby angażują i w przypadku Zawarcia odwaliły kawał dobrej roboty, jeżeli tak kolokwialnie mówiąc mogę tak to ująć. Jeżeli chodzi o samą ideę budżetu, dla mnie ona powinna zostać taka, jaka jest na dzień dzisiejszy, tylko powinna się zwiększać ta kwota. Jeżeli będzie się zwiększał się budżet miasta, to automatycznie ta kwota będzie rosła i na tym nam wszystkim zależało. Jak sobie przypomnę, jak ten budżet obywatelski wyglądał 4 lata temu, to panie redaktorze, jest niebo a ziemia, tak? Naszą rolą jest dzisiaj jeszcze zachęcać jak największą, to jest właśnie rola miasta, żeby zachęcić jak największą liczbę mieszkańców, która i tak jest dzisiaj bardzo duża, w porównaniu chociażby do tego, co było 4 lata temu, do tego, żeby partycypowali w tym budżecie, żeby nie bali się wypowiadać, zgłaszać swoich inicjatyw, bo to buduje społeczeństwo obywatelskie, to buduje to nasze relacje sąsiedzkie i tak jak tutaj modelowym przykładem jest właśnie Zawarcie, które pierwszy raz w historii doszło do porozumienia i mamy szereg inicjatyw mniejszych i większych, które będą zrealizowane w przyszłym roku.
To jak Zawarcie zostało wywołane do tablicy, to wracamy do Grzegorza Musiałowicza.
Zgadzam się jak rzadko z tym, co powiedział mój przedmówca Patryk Broszko. Faktycznie Wydział Konsultacji i Rewitalizacji działa fantastycznie, że zresztą na wielu spotkaniach obecna jest sama pani dyrektor Anna Bonus-Mackiewicz i te spotkania są moderowane w bardzo dobrym kierunku. Powiem jeszcze jedną rzecz, a propos tak, bo niektórzy twierdzą, że jednak powinno być głosowanie, bo wtedy każdy może się wypowiedzieć na temat propozycji. Otóż powiem tak, to głosowanie wygląda często tak, że podchodzi sympatyczny chłopiec albo piękna dziewczyna z taką właśnie kartką, jaką ja mam tu przed sobą wydrukowaną, z zaznaczonym krzyżykiem w pewnej rubryce i prosi po prostu o podpis. No i wiele osób, aha, no fajnie, to poprę to i to zadanie. Na drugi dzień już nie pamiętają te osoby nawet, co poparły. Natomiast ludzie, którzy spotykają się na takich spotkaniach w swojej dzielnicy, bo to nie powiela się teraz okręgami wyborczymi, mamy Zakanale i Zawarcie chociażby osobno, to są ludzie, którzy zaczynają tymi problemami żyć, zaczynają też często, nawiązują się znajomości pomiędzy mieszkańcami różnych ulic, zaczynają ze sobą rozmawiać i często jest tak, że oni już są na przyszły rok przygotowani, jakie propozycje by chcieli przedstawić i nad jakimi propozycjami chcieliby na przykład zawrzeć zgodę.
Panie redaktorze, dużo bardziej wartościowym dla nas jest osiągnięcie konsensusu przez mieszkańców, aniżeli później wyłanianie tego w głosowaniu. To, co mnie jeszcze bardzo cieszy, bo bardzo duży problem był z tym, że ludzie nie patrzyli dalej, aniżeli na czubek własnego nosa. Dzisiaj to, co powiedział mój przedmówca, potrafią żyć problemami mieszkańców ulicy obok i próbować je razem rozwiązać.
Czy pozostali panowie wyrażać się?
I widzisz, drogi Patryku, potrafimy się czasem zgodzić.
Dodać sobie swój głos
do kwestii zawarcia.
I tu jest ten model, który właśnie ja powiedziałem, to co powiedział przed chwilą pan Patryk, czyli patrzeć nie na czubek nosa, trochę dalej, dwie ulice dalej, to tu widzę rolę miasta, która staje i mówi, drodzy państwo, ta inicjatywa jest bardzo dobra z tego powodu, druga ulica jest bardzo dobra inicjatywa z tego powodu i to jest ten etap moderowania, ale może miasto powiedzieć i my w planach w perspektywie 2-3 lat mamy czwartą ulicę, więc to zepnijmy. I tutaj jest rola miasta.
Jeszcze Piotr,
ja to w ten sposób.
No jasne, cóż mogę dodać. Te sprawy, budżet obywatelski absolutnie musi stać ponad podziałami i myślę, że tutaj wspólne nasze zdanie na koniec to świadczy o tym, że są też wspólne inicjatywy i wspólne działania.
Że zgoda buduje tak samo jak na spotkaniach.
Istotnie to koniec politycznego podsumowania tygodnia w Radiu Gorzów. Dziękuję panom za przybycie i udział w programie. Piotr Grochowski, Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Przemysław Zatylny, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.
Debiutujący, dziękuję.
A jak pan się ocenia jako debiutant?
Myślę, że mieszkańcy ocenią i państwo tutaj.
Radny Patryk Groszko, Klub Gorzów Plus i Komitet Wyborczy Wyborczy Kaska.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Jedno zdanie do mieszkańców, ponieważ pewnie w tej kadencji, a nie wiadomo, czy w ogóle jeszcze przyjdzie mi być obecnym w tym programie Polityczne Podsumowanie, więc ja chciałbym państwu podziękować za te 4 lata wysłuchiwania naszych wywodów, czasami właśnie, a czasami właśnie zgód, tak jak dzisiaj to miało miejsce. No i mam nadzieję, że do niedługiego zobaczenia, usłyszenia.
I jeszcze radny Grzegorz musiało być, radny klubu Kocham Gorzów i zarazem Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Gorzów.
Ja również serdecznie dziękuję. Mój numer telefonu, mój adres mailowy są publicznie dostępne, także również zapraszam wszystkich do kontaktu. Jestem do państwa dyspozycji.
To było Polityczne Podsumowanie w Radiu Gorzów. Bogdan Sadowski. Dziękuję. Do usłyszenia.